Pan profesor dr habilitowany Rafał Broda i pan poseł Bartosz Kownacki. Witamy ponownie i cieszymy się, że będziemy mogli jeszcze spędzić trochę czasu z naszymi słuchaczami, szczególnie tymi, którzy czekają dalej na tę audycję.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, ja szczególnie mocno pozdrawiam również kierowców tirów, bo bardzo często słucham długo w nocy i te niektóre wypowiedzi są takie naprawdę budujące. Tacy ludzie stojący na ziemi, dobrze przyglądający się sprawom i niesamowicie zapracowani. Też jest taka grupa ludzi, która jest wykorzystywana przez tych przewoźników, przez często firmy zagraniczne, a fantastyczni, że naprawdę znajdują odpoczynek przy Radiu Maryja bardziej niż przy jakiejś głośnej muzyce.
No właśnie. Tak, panie profesorze.
Ja jeszcze, żeby no nie powtarzać niczego, co było wcześniej powiedziane, ale ponieważ ja nawiązałem trochę, nawet przeczytałem parę fragmentów tego naszego dawnego raportu Dokąd zmierzasz Polsko, który opisywał sytuację 15 lat temu i o dziwo no niezwykle podobną do tego, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, to znaczy, że niewiele tych problemów dotychczas rozwiązaliśmy. Ale chciałbym przypomnieć jeszcze ten taki list otwarty Przestańcie szkodzić Polsce, który myśmy dzięki Radiu Maryja mogli rozpropagować i to bardzo chętnie no, wielu ludzi podpisało. To było wtedy 35 tysięcy sygnatariuszy. Jeżeli ja z kolei czytam ten dokument, to on w tej chwili się w ogóle nie wydaje jakiś taki szczególnie mocny. Wtedy wydawało nam się, że napisaliśmy niesamowicie mocny list, na który oczywiście nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. A teraz to jest takie jakby takie głaskanie premiera, ale chodziło nam o to wtedy głównie, że pokazywaliśmy, że rząd mało, że nie robi pewnych rzeczy, które powinien robić, mało, że zaniedbuje swoje obowiązki, to jeszcze, jeżeli jest inicjatywa oddolna, a wtedy chodziło o te badania geotermalne i chodziło również o wyższą szkołę medialną, że nawet wtedy przeszkadzają. Więc była prośba, żeby przynajmniej nie szkodzili, jeżeli oddolnie w społeczeństwie są jakieś inicjatywy, że ktoś chce coś robić. No ale dzisiaj mamy o wiele większy kryzys i to oblicze władzy jest znacznie bardziej ponure.
Ale właśnie, co zastanawia i co przestrasza tutaj, panie pośle, panie profesorze, można powiedzieć, kiedy tak byśmy się gdzieś zaszyli niewidzialną taką, prawda, czapkę, niewidkę ubrać gdzieś, żeby nas ktoś przed nie rozpoznał, że to pan profesor czy pan poseł, gdzieś weszli w tłum. No to jest tak, mówimy tak, no mówią tak ludzie, no rząd rządzi słabo, teraz są te jeszcze sytuacje pokazujące, jak się, że sami nie wierzą w to, co robią, prawda, bo to jest, no to jak ktoś to porównał, że to tak jakby prymas Polski przyznał się, że jest ateistą, prawda? To, co pan Misie Sikorski powiedział o polityce, którą prowadzi. No i tak, a z drugiej strony mówią tak, że no ale rząd, niech rządzi, opozycja i tak będzie krytykowała. No, woda w kranie jest, są teraz mistrzostwa świata. Jakoś to będziemy tą bidę pchać do przodu, tak się mówi nieraz potocznie. I teraz, no, część widzimy, że się rusza młodych ludzi wokół na przykład pana Korwina-Mikke. Ich to pociąga do niego taki pewien radykalizm. Prawo i Sprawiedliwość też poparcie zyskuje, no ale skąd ciągle partia rządząca tylu klęsk ma takie poparcie? Czy panowie się jakieś zastanawiają nieraz, skąd to wynika? Ze strachu, żeby coś się zmieniło? Czy rzeczywiście może część Polaków ma, żyje się dobrze? No, to musi być duża część, prawda, skoro jeszcze jest taka przewaga. Czy panowie uważają, że teraz będzie przełom? Że te wakacje jakoś przejdą i po nich coś będzie konkretnego?
Po pierwsze, nie taka duża część Polaków, bo jeżeli mówimy dzisiaj o poparciu dla Platformy Obywatelskiej rzędu 25%
osób... A niech pan uważa, bo na PiS jest jest powiedzmy 30 parę i to też jest...
To jest zadanie dla nas, żeby obudzić tą część społeczeństwa, która nie chodzi na wybory, bo jeżeli mówimy właśnie o 25% poparcia dla Platformy, to tak naprawdę jest 12,5% społeczeństwa tych uprawnionych do głosowania, co przy odpowiedniej manipulacji mediami, no, ona niestety cały czas ma miejsce, bo przecież jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej powiedział, że on jest w stanie zaakceptować te taśmy Donalda Tuska. To wszystko, co zostało tam nagrane i to w zasadzie nic złego się nie stało, ale nie jest w stanie zaakceptować protestów przestępców. Nazwał nas wszystkich, którzy protestują przeciwko temu spektaklowi Golgota Piknik, przestępcami. No to pokazuje, że osłona medialna nad partią rządzącą jeszcze jest szeroko rozpostarta, mimo tego, że już kolejne media odchodzą, bo widać, że ona została troszeczkę uszczuplona w wyniku tej afery. Po drugie, na pewno jest jakaś grupa ludzi, która żyje z tej władzy, jest jakoś z nią związana i tak naprawdę te 10% może być. Dla nas jest zadaniem to, żeby obudzić społeczeństwa, żeby na wybory nie chodziło 40%, a 80% społeczeństwa. To jest ten podstawowy problem i to jest pytanie, dlaczego jest tak wielka obojętność w społeczeństwie. I tu wracając do 89 roku, to trzeba sobie powiedzieć, że to był ogromny sukces, ale też frekwencja w tych wyborach to była na poziomie 65%, tak, więc bardzo wysoka w porównaniu z tym, co jest dzisiaj, ale mimo wszystko złap. Na pewno powodem jest tego 45 lat komunizmu i przekonanie w pewien fatalizm, że to nic nie zmieni, że wybory to jest taki jakiś akt, który trzeba odbyć, a tak naprawdę my nie mamy żadnego wpływu na rzeczywistość, żadnego wpływu, kto będzie nami rządził i pewna obojętność, że to nic nie zmieni.
To też ciekawe dane mówią, że od iluś tam lat w więzieniach wygrywa Platforma Obywatelska. To też jest taki charakterystyczny, prawda?
To prawda, też pokazuje, gdzie mogą szukać elektoratu i może coraz częściej będą szukali w tego rodzaju niszach, ale nie zmienia to faktu, że ludzie uważają, że po prostu im się nie chce. Uważają, że nie są odpowiedzialni, znaczy przerzucają tą odpowiedzialność za państwo na przykład na polityków, na elity. Elity, jakie mamy, to każdy z nas widzi. One zostały zniszczone przez II wojnę światową, przez komunę i dzisiaj nie wykształtowało się wartościowe elity. Zrzuca tą odpowiedzialność na elity polityczne, których de facto nie ma, bo ich jakoś jest z roku na rok coraz gorsza. Tak naprawdę odpowiedzialność...
Nagrania wskazują, jaki jest poziom tych elit.
No tak, bo dokładnie. Natomiast cały czas odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas, na każdym z wyborców, na każdej osobie, która no nie może popadać w taką beznadzieję, uznać, że już nic nie można zrobić. No, trzeba sobie uświadomić, że waga każdego głosu jest tak duża, że nawet w wyborach parlamentarnych może zdecydować kilka głosów w ostatnich eurowyborach o tym, który z partii wygra, zdecydowało kilkanaście tysięcy głosów. Ja pomijam kwestię ewentualnych nieprawidłowości i fałszerstw. To pokazuje, że nawet przy tak ogromnych liczbach, to każda osoba, pojedynczy obywatel decyduje o tym, jak będzie
ukształtował. No tak, ale też, panie profesorze, takie głosy, prawda, to nie ukrywajmy. Niech wygra PiS, ale nie rządzi pan Kaczyński, się słyszy, prawda, nieraz. Takie trochę przewrotne, przekorne. No
tak, bo... tak, więc ja tak żartem można by powiedzieć, że należałoby ogłosić amnestię, żeby zmniejszyć liczbę ludzi siedzących w więzieniach, zmniejszyć elektorat Platformy w ten sposób. Ale to jest pytanie, które ojciec zadał, to jest właśnie, ja sobie zadaję bez przerwy. Bo to jest największy paradoks naszych czasów. Jak można było w ogóle przez tą całą propagandę wieloletnią, przez te wszystkie manipulacje, jak można było tak wielką liczbę ludzi nie przekonać do Platformy, ale przekonać do nienawiści do PiS-u i personalnie do Kaczyńskiego. To jest dla mnie jakiś taki paradoks, bo ja spotykam często ludzi, którzy już dzisiaj mówią, no już w życiu nie zagłosuję na Platformę, ale na Kaczyńskiego i tak nie. To ja mówię, to kto twoim zdaniem w ogóle jest w stanie zmienić tutaj coś, żeby w ogóle skutecznie przejąć władzę, bo to jest konieczne do tego, żeby coś w ogóle zmieniać. A nie wiem. No i nie wiem.
Boli mnie głowa, mnie to wszystko nie interesuje.
No, to jest pewien czynnik zaniedbania i tutaj to trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie może być tak, że pewne uproszczenia medialne, które funkcjonują na przykład w stosunku do pana prezesa Kaczyńskiego, powodują, że ktoś nie głosuje tak. na daną partię. Dlatego, że no, powinna być po pierwsze ocena merytoryczna i rzetelna ocena faktów. Widać, co zrobił rząd Donalda Tuska, czy czego nie zrobił przez te 7 lat. Widać, do czego doprowadziły te nagrania, dlatego, że tam jest kwestia kilkudziesięciu, co najmniej podejrzewam, przestępstw. Już na ten moment widać, że to się sypia z różnego rodzaju przestępstw, nieprawidłowości związanych z tymi nagraniami. Jeżeli ktoś nadal uważa, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był gorszy od rządu pana premiera Tuska, to znaczy, że po prostu ulega pewnej manipulacji, bo dane statystyczne, fakty, wzrost gospodarczy pokazują na to, że w tym okresie 2005-2007 mimo wszystko ludziom się żyło lepiej niż dzisiaj. Chociażby kwestia zadłużenia, dług publiczny, prawda? W 2005 roku to było około 500 milionów złotych, teraz jest on niemalże dwukrotnie wyższy.
Klęgor się rozbrzmiewa, że wtedy była ta górka i to były takie lata Hossy, prawda? Tak, potem ale, akurat trafili na dolinę.
Ale no mimo wszystko trzeba jednak też poszukać błędów u siebie. Na czym to polega? Co my źle robimy? I ja tutaj się no, nachwaliłem dość dużo PiSu i w szczególności pana premiera Kaczyńskiego.
Gdzie się pan czuje teraz?
Nie. Ale powiem szczerze, że polityka medialna PiSu jest kiepska. Jest niewystarczająca. To trzeba naprawdę zespół ludzi, którzy dokładnie badają każdy program, w jaki sposób tam się ktoś tam zachowywał. No i to musi być jakoś zrobione tak, żeby ludzi takich utalentowanych, którzy z odpowiednimi emocjami potrafią. Tak, ja myślę, że ja bym się nadawał na pomocnika.
Tak, zapraszam, panie profesorze. Ja myślę, że też dużo zależy mimo wszystko od pewnej etyki dziennikarzy. To jest jedna z tych grup, która w społeczeństwie powinna stanowić o jakości państwa i w Polsce stanowi ona o bardzo niskiej jakości.
Ja myślę, że PiS przegrał na tym. Dlaczego? Bo w pewnym momencie powiedział tak, panowie, my gramy teraz fair, mówimy wszystko, co robimy, nic nie mam pod dywanem, mówimy szczerze, tak. Co się udało, co się nie udało. Taka komunikacja. No i co wyszło? Konferencje, pan minister opowiadał, kogo aresztował, kogo aresztuje, co jeszcze w planie dalej. Nie było retuszu, a społeczeństwo jednak wybiera to, co się świeci, co jest kolorowe, co jest takie bardziej...
Proszę ojca, to już biblijnie, dom budowany na piasku wcześniej czy szybciej. Lepiej budować na skalę, może to trwa dłużej, może jest to bardziej żmudne, trudniejsze i wymaga większej cierpliwości od nas wszystkich, ale efekt tego będzie dużo lepszy niż ten piasek, na którym Donald Tusk zbudował swój rząd i swoją partię, bo przyjdzie kolejna burza i on jeszcze przetrwa, ale w pewnym momencie się rozsypie cały i niestety rozsypie się cała Polska, dlatego że gdyby to tylko dotyczyło polityki medialnej i działalności Donalda Tuska w ramach Platformy Obywatelskiej, to pół biedy. Ale on przez 7 lat te same metody stosował względem całego państwa i boję się, że w przypadku bo ojciec tu przed chwilą powiedział o kryzysie gospodarczym, który trafił na rząd Tuska i dlatego to zadłużenie jest takie duże. To nie jest prawda, bo ten kryzys nie trwa wiecznie.
To nie jest moje zdanie, tylko tłumaczenie takie słyszymy.
Tak, oczywiście, ja rozumiem. Natomiast boję się, że jeżeli by nie daj Boże przed kolejny kryzys, a wiadomo, że to są zdarzenia cykliczne, to nie tyle, że rząd Donalda Tuska nie przetrwa tego, bo to państwo, wiadomo, państwo tylko państwo polskie może nie przetrwać.
Które istnieje prawdopodobnie teoretycznie.
Ale trzeba w nieskończoność przypominać Tuskowi, jak Kaczyński mówił, będzie kryzys. Przygotujcie państwo do tego, bo będzie kryzys. Nadchodzi kryzys. Jaki kryzys? Nie ma żadnego kryzysu. W ogóle nie... No przecież tak to wyglądało przed laty.
Więc myślę, że teraz będzie oddać też naszym słuchaczom głos. Będą ciekawe telefony. Drodzy Państwo, nasi goście, pan poseł Rafał Broda, pan poseł Bartosz Kownacki, odzyskać zmarnowane dziedzictwo. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
O.
Proszę bardzo, słuchamy.
No, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, Mariusz Jędrysek.
O, witamy panie pośle. Tylko troszeczkę telefon gdzieś bliżej może ust albo głośniej, bo nam gdzieś za mną.
Jadę, słucham tej audycji i myślę, że kilka aspektów jest. Pierwszy to taki, jeśli już mówimy o wyborach, to myślę, że to jest taki trochę syndrom sztokholmski, jeśli chodzi przywiązanie niektórych osób do elektoratu, do Platformy Obywatelskiej. To można też porównać do takich zdradzonych małżonków, którzy kochających, którzy uwierzą w każdą bajeczkę, byle tylko jakikolwiek pretekst, jakiekolwiek wytłumaczenie było. mówię o tych taśmach prawdy teraz, albo też po prostu to są osoby, są winne. No, trzeba wiedzieć o tym, że Platforma Obywatelska zbudowała potężny system klientelizmu, rozbudowała administrację. Jeśli do tego dołożymy osoby, które w jakiś sposób z tego żyją, ich rodziny, to tworzy się może milion osób, które są zupełnie uzależnione od władzy Platformy Obywatelskiej. Boją się rozliczenia. W związku z tym mamy sytuację takiego ślepego przywiązania, niech dzieje się co chce. Trzeba i tak, żeby Platforma rządziła. A oczywiście to się dzieje kosztem Polaków. No, pamiętajmy, że to jest ten sposób, że jednemu zabiorą, a drugiemu dadzą. To jest po prostu kradzione i o tym trzeba pamiętać, że tak naprawdę ten klientelizm żeruje na krzywdzie Polaków, uczciwie pracujących, i po prostu ci klienci Platformy żyją z kradzionego. Tak ja to rozumiem. To jest niestety polską tragedią. Trudno z tej pętli wyjść, a zważywszy jeszcze na to, że mamy intensywne wtrącanie się, bo tej wątpliwości nie ma, czy próbę sterowania tym, co się w Polsce dzieje z zewnątrz, to wyplątanie się z tego wymaga naprawdę dużego rozumienia społeczeństwa i jednej silnej ręki, jednej silnej partii, która jest w stanie to zrobić. Jak to udało się zrobić, jeszcze udaje się robić, powiedzmy, Orbanowi na Węgrzech, bo to nie jest przecież takie łatwe. I tutaj rola Kościoła jest podobnie duża, stąd właśnie można powiedzieć, główną przyczyną, dla której Kościół jest tak mocno zwalczany przez te środowiska liberalne i lewicowe, jest to, że jest niebezpieczny, ponieważ nie pozwala zawładnąć duszami, każe myśleć. No, Radio Maryja to jest takim przykładem, gdzie można dowiedzieć się prawdy i to jest bolesne. Gdyby nie to, to już w ogóle by można było manipulować społeczeństwem. No, więc kilka aspektów. Za każdym razem dochodzimy do tego wniosku, że należy jak najszybciej odsunąć od władzy tych ludzi, którzy dzisiaj są sędziami we własnej sprawie.
Dziękuję, panie profesorze. Jeszcze tak krótko i po żołniersku, jeśli można, jeśli chodzi o gaz łupkowy, bo znów się pojawiają artykuły, jak to Amerykanom jest dobrze, że go wydobywają. Ile to zarabiają miesięcznie dolarów?
Ja byłem na tej konferencji, którą organizował poseł Ardanowski. Mieliśmy to robić razem, ale oczywiście dobrze, że zaprosił osoby takie po prostu, które trochę w tym pracują. No to jest oczywiście, to jest jasne. Trzeba pamiętać o tym, że my byśmy już to dzisiaj mieli, gdyby nie władza Platformy Obywatelskiej. Mielibyśmy dokładnie to samo, bo zaczęliśmy 7 lat temu wydane zostały pierwsze kontrakty, ale już ponad 7 lat temu pierwsze kontrakty zostały wydane.
Ale mamy 50 otworów, a jest potrzebne 250.
Ale to nawet nie o to chodzi. Nie ma, jeśli nie jest państwo organizacyjnie i prawnie przygotowane, a ciągle nie jest, usteczniamy się, a wydano wszystkie koncesje, to oznacza, że mamy większy problem niż mieliśmy przedtem. Ponieważ ktoś na tym zarabia, ktoś na tym spekuluje, firmy, które chciały to robić, po prostu wyszły, dostały lepsze oferty, także z Rosji. I o to było widać już ponad 2 lata temu. Ja z mównicy sejmowej grzmiałem na ten temat do Tuska. To się po prostu uśmiechał, nie wiedział jakby o co chodzi. Może i nie wiedział, ale to tym bardziej, tym gorzej dla niego. No. Nie wierzę w dobrą wolę Platformy Obywatelskiej w tym zakresie, w władz Platformy Obywatelskiej. Widzę, ta ustawa, którą w tej chwili uchwalono, jest fatalna. Taka, która spowoduje rabunkową eksploatację, ponieważ ona pozwala na szybkie zarobienie w ciągu pierwszego, drugiego roku, a potem najlepiej otwór zostawić. A w przypadku gazu łupkowego nie jest jak w gazie konwencjonalnym. Pierwszy, drugi rok daje prawie 50% produkcji w stosunku do tego, co się będzie działo przez następne 10 lat. W związku z tym, co robią, jak będą firmy robiły, jeśli ta ustawa wejdzie w życie, a no w ten sposób, że będą eksploatowali rok, dwa, wybiorą powiedzmy 10% najwyżej, może 5% złoże i zostawią. Bo to się tylko będzie opłaciło. Tak może prawo, to złoże będzie już stracone. My z tego nic nie będziemy mieli, bo oni będą zwolnieni z podatków do 2020 roku. Więc tak Platforma Obywatelska działa. Na czyją korzyść? No na pewno i na korzyść Polaków.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pozdrawiam serdecznie. Szerokiej drogi. Dobrze pan nas słucha, bo przez to mamy słuchacza, który się tutaj do nas odezwał, przepraszam. Bardzo prosiłem, pan poseł, pan profesor.
Dobrze, ja powiem tak
proszę bardzo,
na początku, że to bardzo dziękuję za ten głos pana posła Jędryska. To jest jeden z najwybitniejszych chyba w Polsce specjalista od gazu łupkowego i tak można powiedzieć, że martwi się tym, że w Polsce no, mimo tych 7 lat nie wydobywany jest ten gaz łupkowy. Ja trochę myślę przewrotnie powiem, może i dobrze, że nie jest dzisiaj wydobywany, dlatego że to, co robi Platforma Obywatelska, spowodowałoby tylko tyle, że to ostatnie bogactwo narodowe, które mamy, zostałoby przejedzione i rozkradzione. Tu, żeby w ogóle myśleć o jakiejkolwiek zmianie jakościowej i wykorzystaniu tego bogactwa, trzeba mieć jakiś program na dalsze kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat dla Polski. Jeżeli tu nie będzie jasnej strategii, co my chcemy zmienić w kraju, co my chcemy odbudować, w jaki sposób nasza ojczyzna ma funkcjonować, to te pieniądze, które nawet z tego gazu mogą być duże, mogą być po prostu przejedzone, źle wykorzystane. Przykładem tego wbrew pozorom jest Rosja, która dużą część pieniędzy, które pochodzą z surowców, przejada i tak naprawdę się nie modernizuje. Widać tego chociażby to na przykładzie ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Soczi, gdzie koszty budowy, przebudowy Soczi, budowy obiektów sportowych były gigantyczne, największe, chyba nie było droższych igrzysk na świecie. Te pieniądze zostały rozkradzione, a tak naprawdę mógłby być ten kraj modernizowany. Boję się, że w Polsce podobnie by to wyglądało, czyli część pieniędzy by ukradł zachodni czy wschodni kapitał, a za resztę pieniędzy, które w Polsce pozostała, nie modernizowano by kraju, tylko wystawiono nam by jedne czy dwa igrzyska, żeby ludzie siedzieli cicho. A tutaj trzeba pewnej oceny, co my chcemy w kraju zrobić teraz, przez najbliższe 25 lat, tak żebyśmy, kiedy spotkamy się, daj Boże, wszyscy za lat 25, mogli sobie powiedzieć, że to nie był czas stracony. Od tego trzeba zacząć, powiesz, odnowy moralnej. Jeżeli podajemy przykład Węgier, to przecież zmiany na Węgrzech zaczęły się od pewnej zmiany moralnej, postawienia na wartości, na dumę narodową, na to, że Węgrzy przestali się wstydzić tego, że są Węgrami, mieli poczucie swojej godności, odpowiedzialności za swój kraj. To, co dzisiaj próbuje za wszelką cenę wykorzenić z Polaków, próbują pseudelity, próbują mówić o tym, że Polska to jest nienormalność, próbują wessać nas w jakiś, i w zasadzie wciągają nas przez ostatnie 25 lat w jakiś kompleks taki, że powinniśmy się wstydzić przed Zachodem wszystkich swoich osiągnięć, tego, że jesteśmy Polakami, że tak naprawdę tutaj nie ma powodów do dumy i to powinien być pierwszy etap w ogóle, odbudowa moralna, postawienie na wartości, odbudowa poczucia narodowej dumy, a za tym muszą iść oczywiście też konkretne zmiany, konkretne projekty, do których te pieniądze, chociażby z gazu łupkowego, czy z innych bogactw, które mamy, bo przecież mamy wody geotermalne, mamy węgiel, prawda, który jest cały czas ogromnym bogactwem w Polsce i niewykorzystanym. Później te pieniądze dopiero można wykorzystać na kolejne zmiany. Do tego też jest kwestia, no, niestety zmiany elit nie tylko politycznych, ale także elit administracyjnych państwa, zmiany elit w cudzysłowie w sądownictwie, w prokuraturze, w tym wszystkim, co dzisiaj decyduje o kształcie państwa. Bo jeżeli nawet Prawo i Sprawiedliwość uzyska większość, to nie znaczy, że od razu zostaną zmienione sądy, zostanie zmieniona prokuratura, że od razu uda się zmienić aparat administracji publicznej, bo to są pewne procesy, które trwają nawet nie rok, nawet nie jedną kadencję, a często to jest perspektywa kilku albo kilkunastu lat, bo żeby wykształcić dobrych funkcjonariuszy publicznych, rzeczywiście, którym rzeczywiście będzie zależało na państwie, czy dobrych sędziów, czy dobrych prokuratorów, to potrzeba no, kilku, jak nie kilkunastu lat. I o tym również powinniśmy myśleć, nie zapominać, że jeżeli chcemy tej odbudowy państwa, to musimy postawić na zupełnie
innych ludzi. Niech pan nie martwi ludzi i straszy, no bo to znów
czekać. To nie jest martwienie, tylko uświadomienie sobie, że każda partia polityczna powinna myśleć w perspektywie nie jednej kadencji, jak robi Donald Tusk, tylko w perspektywie tego, co w Polsce będzie z lat 10, 15 czy 20, a tego partie polityczne dzisiaj nie robią.
Według zmieniać jednak szybciej trochę, bo to elektorat będzie
krótszy. Można trzeba zmienić szybciej, ale nie doprowadzę do takiej sytuacji, którą uprawia dzisiaj Donald Tusk, że go nie interesuje zmiana kraju, reforma, bo to mogłoby być niekorzystne dla partii, tylko interesuje go, jak ładnie wypaść w mediach.
No, ale z kadencji by może 5 nawet chciał mieć, nie? Pod rząd.
Ja jeszcze dodam może, bo profesor tam bardzo ładnie wypunktował te wszystkie możliwe przyczyny, dla których elektorat Platformy no, nie topnieje tak w tak szybkim tempie, jak powinien biorąc pod uwagę te wszystkie wiadomości. I to rzeczywiście jest, to prawie, że wyczerpuje wszystkie możliwości, to co pan profesor powiedział. Natomiast trzeba w każdym przypadku jednak zrobić dobrą diagnozę, jaka jest postawa danego człowieka, żeby do niego trafić z jakimiś argumentami. I tutaj można być doprowadzonym w ogóle do rozpaczy. Ja już doszedłem do tego, że moim kolegom takim, którzy głosują na Platformę, to opowiadam ten stary kawał, którego być może któryś ze słuchaczy nie zna jeszcze, o tym bacy, że ty się zachowujesz jak ten baca, który siedzi na gałęzi i piłuje tą gałąź, a przechodzi dołem młody juchas i mówi: baco, nie piłujcież tej gałęzi, bo przecież na niej siedzicie i zaraz spadniecie. A baca mówi: a co ty tam głupi gadasz? No i juchas podszedł kawałek dalej i za chwilę ryb, trzask, spadł baca, na ziemi leży, ogląda się za tym juchasem, tak przykłada rękę do czoła i mówi: prorok jaki, czy co?
To właśnie przewidywanie, właśnie czy nasza polityka jest przewidywalna, nie wiem. Ale panowie, nasi goście za telefony następne, powiem tylko tyle, że w tych rozmowach, oczywiście odsysając ten język, no już było dużo powiedziane, ale no fatalny i w ogóle morale widać po tym języku, zachowanie, ta dworskość, prawda, przebieranie w tych potrawach, w tych winach, to wszystko. Natomiast niektóre tam oceny rzeczywistości były trafne, no bo tutaj pan chyba Sienkiewicz mówił, że no tak naprawdę Kowalskiego nie interesują te orliki, te autostrady, to wszystko, co nas, on patrzy na swoje życie, on patrzy na ten portfel, patrzy, co może kupić sobie, co może wydać, jak przeżyć, można powiedzieć, może dokładniej. Więc rzeczywiście tutaj, dlaczego nie myślą tak oni oficjalnie na tych spotkaniach, prawda, gdzieś tylko dopiero gdzieś tam w kawiarnianych tych klimatach, no tak samo polityka zagraniczna, no to powiedzieć, prawda, co się czuje, no bo to jest przedziwne, nie, że jakby powiedzieć, albo jest taki mocny nacisk główno kierującego, tego głównego, no, szefa lokomotywy, która pędzi czy nie pędzi, albo po prostu no, jest już tak kiepsko i źle, że wielkich tam rozmów nie ma, tylko takie dryfowanie, ktoś powiedział, nie wiem.
No, raczej nie lokomotywa, tylko walec, który tak jedzie.
To walec, ale jakiś
tam, i miażdży wszystko, co jeszcze w Polsce
tak,
jest.
Jakiś tam ciężki sprzęt.
Ale nacisk musi być dość spory z góry, jeżeli Rostowski po odwołaniu przynajmniej no stwierdza, że nie będzie musiał tego Palanta słuchać.
No.
Że tyle zyskuje.
No tak, tylko mówimy też o tych nagraniach i to jest pytanie, jak zachowają się organy władzy państwowej, dlatego że to nie jest tylko kwestia swobodnej oceny bardzo złego stanu państwa. I wreszcie go usłyszeliśmy, że on jest tak zły. Przypominam tylko, że na Węgrzech, jak powiedziano o wiele mniej dosadnie o tym, jak wyglądają Węgry, to doszło od razu niemalże do protestów i za chwilę doszło...
Tylko, że tam był podsłuchany premier. To premier powiedział, prawda? To było nagranie premiera. Natomiast tutaj premier wychodzi tak, no popatrzcie, z kim ja muszę pracować. Popatrzcie, jakie mam kłody.
Proszę ojca, jeżeli premier opozycja nie dymisjonuje takich ministrów, myślę o ministrze sprawiedliwości, o ministrze spraw wewnętrznych, to znaczy podpisuje się pod ich diagnozą dotyczącą stanu państwa, dotyczącą tej sztandarowej propozycji polskich inwestycji, zresztą bardzo ciekawą, tak na pierwszy rzut oka okazuje się, że kompletnie bezwartościową i to nie jest tak, że pan minister Sienkiewicz nie ma racji w tym, co mówi, tak jak powiedział pan premier Tusk, tłumacząc go, mówiąc, że on nie wie, jak dzisiaj te polskie inwestycje wyglądają, bo okazuje się, że tak naprawdę z wielkiego, szumnie zapowiadanego projektu, który rzeczywiście mógł być pewnym pomysłem dla Polski, gdyby była szersza strategia i pomysł, jak ona być wykorzystana. To jest coś, co podejrzewam będzie kolejną przechowalnią dla działaczy partyjnych, dlatego że pieniądze przeznaczane na ten projekt, czy uzyskiwane z tego projektu, są po prostu za małe. To jest rzędu kilku, a nie kilkudziesięciu miliardów w Polsce. Co więcej, tak naprawdę rząd nie ma pomysłu, na co te pieniądze z polskich inwestycji mają być przekazywane, więc jednak to minister Sienkiewicz miał rację i w tym momencie trzeba było zapytać, czy to nie jest po prostu zwykła niegospodarność i kolejny sposób na okradzenie już naprawdę szczupłego, wątłego majątku narodowego, który nam pozostał. Takich zresztą tam rozmów, które kwalifikują się na prokuratora, na wizytę w prokuraturze i być może nawet na poważniejsze działania, jest dużo więcej, bo wszyscy pamiętamy rozmowę pana prezesa Belki z ministrem Sienkiewiczem, ale jest chociażby rozmowa pana Nowaka, który mówi o tym, że sprawy, pan minister parafianowicz, były minister parafianowicz mówił, że jego sprawy, czy sprawy jego żony zostają załatwione. Ja mam pytanie, czy to jest tak, że w taki sposób każdy obywatel może sobie załatwić sprawę, że pójdzie do byłego wiceministra i sobie skręci sprawę, bo tak to mniej więcej wyglądało. Okazało się, że żona pana ministra Nowaka w trakcie kontroli skarbowej mogła złożyć korektę i dzięki temu uniknęła kary. Pytanie, czy każdy obywatel w Polsce miałby taką możliwość? No podejrzewam, że nie. No
i... Czyli ucho pana jako prawnika, jako posła tutaj jest na to bardziej wyczulone. Ale panie profesorze, pan jest bardziej jako członek społeczeństwa, prawda? Obywatel.
No ja myślę, że no pewne rzeczy to wręcz widać gołym okiem bez, i człowiek się tylko dziwi, dlaczego nikt nie działa. Przecież ja nie wiem, jeżeli się jedzie autostradą, gdzie są postawione te bariery dźwiękoszczelne, zupełnie bez przyczyny w jakichś miejscach takich, no zupełnie niestosownych, to tam, gdzie w ogóle potrzeby nie ma, a dodatkowo to szpeci krajobraz i nawet, że tak powiem, osłabia jakąś tam atrakcyjność danej autostrady, no to przecież wiadomo, że w tym jest korupcja, że w tym to jest jakaś nieczysta sprawa, no ale jak my stoimy wobec takich faktów, że właściwie cały czas należałoby protestować, cały czas coś wyciągać, bo służby państwowe tego nie robią. Przecież to jest niemożliwe, żeby przy dotacjach z Unii, przy takich finansach na drogi, nagle firmy, podwykonawcy bankrutowali.
Zapadali. A może przed nami jeszcze takie soczyste nagrania, że te wszystkie będą tylko jakimś takim powiewem, prawda, wietrzykiem.
Tak, mówią o tym nagraniu tej Bieńkowskiej z Wojtunikiem, tak. Że tak czytam.
No tak, to jest to jak mózg, nie? Jak rozum. Wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział.
Jeżeli można, tu jeszcze trzeba jedną zasadniczą kwestię podnieść i tutaj cały czas kłania się odpowiedzialność koalicjanta Platformy Obywatelskiej, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, które no, jest współodpowiedzialne za to zło, co się dzieje. Dlatego, że niezależnie jak skandaliczne były te nagrania, do jakich tam, jakie tam złe rzeczy powiedziano, to jest jeszcze jeden problem, o którym wszyscy wiemy. Otóż tych nagrań jest, tak jak się słyszy, 900 godzin. Podobno niemalże każdy minister rządu Donalda Tuska został nagrany. W związku z... I te nagrania wiemy, że... nie wiemy, kto jest dysponentem tych nagrań. Nie wiadomo, kto nimi dysponuje, kiedy i w jaki sposób użyje. Czy taki rząd, trzeba sobie zadać proste pytanie, czy taki rząd może jeszcze wypełniać swoje funkcje? Czy jeżeli wiemy, że na każdego z tych ministrów mogą być jeszcze o wiele bardziej druzgocące fakty, o wiele bardziej druzgocące nagrania, to czy taki rząd może działać w interesie państwa polskiego, czy on będzie działał w interesie tego, kto dzisiaj jest dysponentem tego nagrania? No i odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego niezależnie od tego, kto jest winien, czy te nagrania były słuszne, czy niesłuszne, co tam powiedziano, w odpowiedzialności za państwo uczciwy premier po prostu podałby ten rząd do dymisji, bo on po prostu jest sparaliżowany, już nic nie będzie w stanie zrobić, a jeżeli nie robi tego premier, to jest koalicjant, który odwołuje się tak bardzo do wartości. Porównywaliśmy tutaj to z rokiem 89, kiedy ZSL potrafiło pozostawić niejako PZPR na trochę na pastwę losu i zmusić do innego rozdania kart. No teraz jest de facto po 25 latach bardzo podobna sytuacja. To od satelity Platformy Obywatelskiej, czyli od Polskiego Stronnictwa Ludowego, zależy, czy zachowa minimum przyzwoitości i zechce tę sytuację zmienić,
nie, to
czy
powie, że będziemy nie, tak chociaż gotowali. Pan wicepremier coś tam obiecywał, że będzie to obserwował do wakacji, po wakacjach. Nie wiem. Może troszkę tlenu damy takiego nowego i słuchacza poprosimy, dobrze?
Dobrze.
Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy. Kto jest z nami?
Tomek z Mazowieckiego.
Witam, panie Tomaszu.
Pozdrawiam słuchaczy, gości i ojca. No tak można by... Za taki czarny humor trochę zażartować i powiedzieć, że mamy strasznie stabilne państwo. No nic nie jest w stanie tego układu wywrócić. Ani afera hazardowa, ani to, że samolot spadł z Saomelitą, ani teraz ta afera taśmowa, no to też, no nie wiem, jakoś widzę, że to jakoś spływa jak po przysłowiowej kaczce to wszystko. No jest wiadomo, manipulacja ogromna, no bo na przykład... W tej rozmowie Sienkiewicza z Belką, potem pan Żakowski ją komentuje w telewizji i mówi, ale zobaczcie, oni nie rozmawiali o żadnej prywacie, nic sobie nic nie, jak to o żadnej prywacie? Oni nie rozmawiali o żadnej prywacie w detalu, ale rozmawiali o prywacie w hurcie, bo tu chodziło o to, żeby nieuczciwie całą formację utrzymać przy władzy. Że Sienkiewicz sam sobie osobiście tamtego, no ale tu jest dużo poważniejsza sprawa, bo to można powiedzieć, że to tak jakby porównać w handlu, handel w detalu i handel w hurcie.
No tak, już
druga
jeszcze
sprawa,
coś, tak?
Jeszcze mi się, kiedyś mi przyszło takie porównanie do głowy i potem o dziwo w TVP Info pan Bugaj, no pan Bugaj nie jest wiadomo z mojej bajki, no ale powiedział to, co mi rano przyszło do głowy, no bo tutaj ten środek ciężkości jest przenoszony na, że no, informacja nie jest na tyle ważna, tylko ważne jest to, kto ją tam przekazał. No i pan Bugaj powiedział, no tak jak mówię, ja to rano jakoś mi się to skojarzyło, mówi, no to dobra, no mówię, ale o zbrodni, kto popełnił zbrodnię katyńską, to donieśli nam hitlerowcy. No, no i co, i przez to ranga tej informacji ma być niższa, bo to nam hitlerowcy donieśli?
Tak jest. Panie Tomaszu, dziękuję bardzo. Pan tak zawiesza głos, a my odpowiemy teraz już po zakończeniu rozmowy. Pan profesor Obroda.
Tak, no słusznie pan mówi i tutaj no właściwie trudno cokolwiek dodać. Natomiast ja myślę, że my wszyscy, jeżeli się zastanawiamy nad tym, właściwie dlaczego to jest, że tego rządu nie można odwołać, że no to człowiek mimo wszystko no, wchodzi w jakieś takie praktyczne myślenie, dlaczego nie można go odwołać. No po prostu dlatego, że ci, którzy go chcą odwołać, nie mają dostatecznego poparcia ludzi. I tutaj nad tym trzeba pracować, żeby było to poparcie, że to już naprawdę nie są żarty i trzeba tutaj coś zrobić. Ja ponieważ nigdy nie komentowałem tego, co pan poseł mówił na temat PSL-u. Ja chciałbym potwierdzić, że za każdym razem się zgadzam co do tych opinii o PSL-u. Ja w ogóle nie rozumiem, jak ta partia może się powoływać na swoją stuletnią historię, powoływać się na PSL Mikołajczyka.
Cytują Witosa nawet.
Na Witosa właśnie. No, to, więc to jest pewnego rodzaju arogancja i uzurpacja. I no trochę ludzi dobrych z PSL-u, których się dawniej tam widziało, jednak zrezygnowało i przeszło, prawda? Już wcześniej byli tacy, którzy przeszli gdzie indziej, nie tylko do PiS-u. Także to jest niesamowicie taka dobrze zorganizowana partia, która ma tych działaczy ludowych gdzieś tam na dole, autentycznych, którzy są popularni w środowisku i potrafią oczywiście zdobyć poparcie, natomiast jakoś tak działają na zasadzie takiej inercji i nie mają tej siły, żeby spojrzeć na całość spraw państwa i zobaczyć, jak ci przywódcy, których oni tam mają gdzieś nad sobą, jak oni źle tutaj no, wpływają na losy kraju. No a jak do tego dodać jeszcze te wszystkie funkcje honorowe w ochotniczych strażach pożarnych, no to jest przecież to są
no i te
ogromne
różne, te
rzesze
różne
ludzi.
Udziały w tych różnych przedsięwzięciach, które
tak, dostają tam wychodzą. Jakieś dotacje na jakąś remizę, czy jakieś...
No i jeszcze coś może bardziej. Ale panie profesorze, jedno pytanie, panie pośle, bo czy takim ciągłym problemem wszystkich ugrupowań oprócz Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby właśnie Prawo i Sprawiedliwość nie rządziło? Nie skupiają się na programach, nie skupiają się na rządzeniu, na jakichś pomysłach, tylko wszystkie siły, żeby PiS nie objął władzy. Ten taki lęk przed PiSem. Czy jest dobrze to myślę, czy nie? Jest on, czy już teraz troszeczkę minął, przeszedł?
Znaczy, wydaje się, że rzeczywiście większość tych partii no, strasznie obawia się Prawa i Sprawiedliwości. To świadczy o tym, jaką wartość ma sobie Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli oni wszyscy się boją, to znaczy, że rzeczywiście boją się, że ten układ chory, bo mówimy dzisiaj, podsumowujemy to ostatnie ćwierćwiecze minione, czy to był sukces, czy to była porażka. I no, jak wychodzi nam tutaj w trakcie tej rozmowy, że jednak to była zmarnowana szansa, że to była ogromna szansa, której nie wykorzystaliśmy i to odpowiedzialni za tą zmarnowaną szansę, to są właśnie ludzie z Platformy Obywatelskiej, dawnej Unii Wolności i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, ludzie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli dawnego PZPR-u. Podobnie zresztą ta partia tego pana, którego nawet nazwiska nie będę wymieniał, bo to też przecież takie jakieś resztki tego wszystkiego. Podobnie Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest kontynuatorem ZSL-u komunistycznego. Oni są zainteresowani, żeby ten układ, który w Polsce narodził się przy okrągłym stole i trwał i doprowadził do tego, że dzisiaj 3 miliony ludzi z Polski wyjechało, żeby ten układ po prostu cały czas funkcjonował i dlatego tak się boją PiS-u. Nie dlatego, że tutaj mogą być do jakiegoś zatrzymania, do walki z korupcją. Oni nawet sami mówią, że walczą z korupcją. Boją się, że oni są tak uwikłani, że zmiana jakościowa w sytuacji, w której rządziłaby samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość, byłaby tak daleko idąca, żebyśmy zmienili na tyle państwo polskie, że już by nie było powrotu do tego, co jest dzisiaj. Że oni już by dzisiaj, już nigdy nie wrócili na swoje pozycje. Bo kiedy rządziła akcja wyborcza Solidarność, niezależnie wszystkich błędów, które tam były, to SLD mogło spokojnie czekać i wiedziało, że za chwilę wróci ponownie wróci do skoku na kasę. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystkie ugrupowania wiedzą, że po zmianie władzy już nie będzie powrotu tego, co jest dzisiaj. Będzie próba jasnego przedefiniowania polskiej polityki. Jeżeli można, jeszcze chciałem na chwilkę wrócić do tego, co powiedział radiosłuchacz, bo mówił o prywatnej rozmowie pana ministra Sienkiewicza. Ja mam zasadniczy problem z tymi rozmowami, bo tak, raz nam się tłumaczy, że to są prywatne rozmowy, ich komentować nie można, a za chwilę, jak się pytamy, kto za tę rozmowę zapłacił, to okazuje się, że zapłaciło określone ministerstwo, czy określony urząd, czy określona spółka Skarbu Państwa. Tam żaden z tych rozmówców nie wyciągał własnej pieniędzy, nie wyciągał pieniędzy z własnego portfela, co najwyżej służbową kartę kredytową. W związku z tym albo doszło tutaj do popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia, oszustwa, prawda? Ktoś poświadczył, opisał fakturę, wystawiony rachunek w sposób nieprawidłowy. No albo te rozmowy miały charakter publiczny i kwalifikują się na bardzo poważne zarzuty i tak naprawdę część z tych osób to już dzisiaj powinna nawet przed prokuratorem odpowiadać. Już teraz powinna prokuratura reagować.
Się pytali, że kogoś udusiłem i czy go udusiłem w jego pracy, czy w domu, no to jest...
No właśnie, więc tutaj on się dotyka sedna sprawa, a jeszcze warto wspomnieć, jeżeli tak mówimy o tych osobach głosujących na Platformę Obywatelską, to warto się zapytać, czy oni chcą, żeby prywatne rozmowy były prowadzone za kwotę rzędu 1000 czy 1500 złotych, bo tyle kosztowały te obiadki panów, którzy prowadzili knajackie rozmowy. To są pieniądze, które dzisiaj emeryt dostaje miesięcznie na swoje przeżycie, na utrzymanie. Ci ludzie potrafili te pieniądze wydać z pieniędzy publicznych, bo gdyby to był ich prywatne, to ja no nie mam nic do tego. To mają prawo takie wydawać. Emeryt też ma prawo wziąć emeryturę i pójść na jedną kolację, nie popłacić rachunków, ale oni to robili z publicznych pieniędzy i powinni zostać za to rozliczeni. I trzeba zapytać, czy każdy, kto dzisiaj głosuje na Platformę Obywatelską, tego by chciał. Chciałby, żeby takie kwoty były przejadane przez tych ludzi.
I to jest niestety tak, to jest, że pojawia się szansa, kiedy w mafii zaczynają się między sobą kłócić i bić.
Ale potem
tak, przychodzi capo di tutti capi i mówi: panowie, wszystkie ręce na pokład. Akurat tutaj te wszystkie wydarzenia ostatnie to się zaczęły od wniosku o odebranie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu. No i tam była sprawa bardzo ważna właśnie tego, który dyspozycję wydawał kiedyś, żeby wszystkie ręce na pokład rzucić. Może ktoś jest? Jakiś słuchacz jest?
Jest tak, oczywiście są wszystkie linie zajęte. Nie wiem, które, panie profesorze, którą odebrać. Powiedzmy, odbierzmy linię polską. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy i skąd?
Mówi Tadeusz Wałbrzycha.
Witamy, proszę bardzo.
Ja, tak jak dzisiaj już była powiedziana sprawa co do protestów związanych z właśnie przeciwdziałaniu, nawet mieliśmy relacje, prawda, z Gdańska, gdzie sytuacja na gorąco była przedstawiana. Ja chcę przedstawić sytuację króciutko w Wałbrzychu, bo też była podjęta próba w Teatrze w Wałbrzychu odczytywania tego spektaklu, by tak powiedzieć. I no, była pewna organizacja tutaj w Wałbrzychu na tyle, nas, którzy chcieliśmy się temu przeciwstawić, i powiem, że no, ze swojej strony akurat sporządziłem pewien transparent, czerpiąc wątek z naszego dziennika, z pewnego transparentu, tam ze zdjęcia, że kultura, tam było kultura, nie bluźnierstwa. Ja to zmodyfikowałem, kultura tak, bluźnierstwa nie. I z tym transparentem, który został, gdy kiedy weszliśmy na właśnie do sali, gdzie to miało być odczytywane, i mieliśmy pewne wsparcie, bo była z nami pani poseł Anna Zalewska, która przynajmniej już trzykrotnie była gościem Radia Maryja, i przy tak po prostu zorganizowanej naszej grupie mogliśmy no, po prostu działać tak, aby nie dopuścić do tego, aby to się im udało. Więc chociaż powiem, że podejmowałem wcześniej próby takiego, no, można powiedzieć, inteligentnego przeciwdziałania temu, bo rozmawiałem z...
Ale do czego zmierzamy? Do czego zmierzamy? Panie Tadeuszu, do czego zmierzamy? Że pan nam chce opowiedzieć, co było, to ciekawe, bo był też materiał filmowy. Czy ma pan jakieś pytanie tutaj do panów konkretne, żeby naszą dyskusję ożywić?
Proszę księdza, może tak jak ksiądz chce w sumie dążyć do, żebym kończył moją wypowiedź, więc powiem tyle, że no możemy wiele mówić, no właściwie Radio Maryja, słuchacze Radia Maryja są po prostu ludźmi przekonanymi w jednym kierunku. Ja myślę, że tak jak nastąpiło pewne działanie w pewnych miejscach Polski, tak jak w Poznaniu, w Lublinie, w Wałbrzychu, prawda, przeciwdziałanie, i to było pewne po prostu działanie. I tak ja już swego czasu na antenie Radia Maryja wskazywałem tak ze swojej strony, żeby no co do marszów, żeby właśnie w tej formie zacząć właśnie protestować, żeby właśnie działać w tym kierunku, bo media w jakiś sposób stronę prawicową reglamentują. I jest sytuacja tego rodzaju, że my po prostu sami jedynie możemy być tymi mediami, które ogłoszą ludziom, którzy są w pewien sposób zmanipulowani, którzy są zniechęceni i którzy po prostu są no, tymi, którzy myślą w sposób niewłaściwy, aby im przedstawić, jaki faktyczny jest stan państwa, bo nawet te po prostu taśmy prawdy, one w jakiś sposób już ich narracja idzie na to, aby pokazać, że jest to coś takiego, iż przestępcami są ci, którzy je, prawda, no, zadbali, żeby one zostały nagrane i dalej, prawda, przedstawione. Także mój głos chcę po prostu spuentować tym, abyśmy przeszli fazę działania i abyśmy naprawdę organizowali marsze, bo to jest możliwe, i scenariusz węgierski, ten drugi Budapeszt zapowiadany, on jest do przeprowadzenia i Węgrzy go zrealizowali i kontynuują, bo następne wybory to potwierdziły, i my po prostu musimy ten krok podjąć, żeby właśnie wyjść z protestami, wyjść z marszami, sprzeciwu temu, co ma miejsce. Inaczej po prostu tego drugiego Budapesztu, bo skoro Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która po prostu jest po prostu pozostałe partie są przeciwne Prawu i Sprawiedliwości, generalnie rzecz biorąc, więc aby zdobyć większość, tylko po prostu taki krok moim zdaniem jest do wykonania, aby to się udało.
Dziękuję panie Tadeuszu, z Panem Bogiem. Czyli takie można powiedzieć, idziemy po was, prawda, wyjście. No to są zapowiadane różne akcje młodych też, szczególnie Polaków. To może bym tak troszeczkę dopowiedział, bo nie wszystkie partie są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wiem, że są już takie głosy porozumienia, troszeczkę chęci po stronie Polski razem, tak?
Tak, to jest.
I no to są, ja mówię, prawica, ruch patriotyczny prawicowy powinien się tutaj w tym momencie otworzyć, bo tak jest sytuacja trudna.
Tak, tutaj przed północą już o tym rozmawialiśmy, no że oczywiście tak i trzeba rozmawiać, tylko kryterium musi być tak jasne. Naprawdę bardzo jasne, że kryterium przyjmowania osób, budowania wspólnie wspólnego startu musi być to, na ile tym osobom rzeczywiście zależy na ojczyźnie, na Polsce, a na ile to jest tak, że te osoby liczą tylko i wyłącznie na własny interes.
Gdzie przezimować?
Gdzie w następnej partii przezimować, gdzie się zapać? Przecież mamy takich działaczy, którzy no już chyba wszystkie partie prawicowe zwiedzili, już nie mówię, że porozbijali je również, tylko po to, żeby gdzieś tam się załapać, żeby tam zrealizować swoje ambicje. To nie o to chodzi. Jeżeli wiemy, że ktoś jest wartościowy, to ta osoba warto, to nie można pozwolić, żeby ona została stracona, ale nie tak, że wszyscy na tej samej zasadzie. Przecież to już mówiliśmy właśnie o tym, że przecież przez 3 lata Prawo i Sprawiedliwość nawoływało do współpracy, do wspólnego działania i tylko Prawica Rzeczpospolitej wtedy chciała takiego wspólnego działania. Inne partie uważały, że nie, że czują się na tyle silne, więc teraz trzeba być bardzo rozważnym. Tutaj oddam głos też panu profesorowi, bo mówił o organizacjach, które by wspierały Prawo i Sprawiedliwość. To jest fundament.
Ja myślę o tym, że takie powinno być wsparcie dla PiS-u przez takie organizacje, sympatyków PiS-u, czy takich, którzy chcą wesprzeć PiS. Natomiast ja w tych wszystkich takich ruchach polityków, którzy odchodzą, przychodzą, widzę również pewne pozytywne przykłady. Mianowicie ja się przyglądałem i oczywiście w momencie, jak odchodzili, to mnie bardzo to irytowało, jak odchodził Ujazdowski, Selin i tam, ja już nie pamiętam tych innych nazwisk, ale oni postanowili wrócić. I oni uznali...
Pani Kluzik-Rostkowska? Wcześniej.
Nie, oni uznali, że popełnili błąd, że to jednak nie docenili czegoś i wrócili... Nie o to chodzi, żeby ich zmuszać do pokory, ale oni samoistnie przyjęli taką postawę, że jednak zrobiliśmy błąd, zawiniliśmy, i teraz jakoś tak zachowywali się bardzo poprawnie przez długi czas i teraz widzę, że oni, ich pozycja w ramach PiS-u zaczyna w jakiś sposób wzrastać i to jest naturalna droga.
Czyli to jest dowód na to, że nie na brzuchu, nie na kolanach, ale można normalnie potem egzystować, prawda?
No, ale tak ojcze, to oczywiście można sobie żartować, ale tak to jednak to są sprawy poważne,
Jest... Nie, tylko że ja słyszałem właśnie, takie były gdzieś komentarze złośliwe w jakimś tam medium, że te powroty są możliwe, ale w tym wypadku jakaś taka pokuta na kolanach, gdzieś się tam prawie że czołgać, ale czyli po męsku postawić
z
sprawę.
Z drugiej strony patrzę, bo ja również śledzę internet, co ludzie wpisują tam na różnych portalach i ja pamiętam, jak wielu zwolenników PiS, jak było oburzonych tym, że Dorn wyszedł na przykład. No ale przecież te rzeczy, które on mówi i sposób, w jaki działa, naprawdę atakuje PiS, tak jak, że nazywanie go kiedyś trzecim bliźniakiem to była absolutnie przesada. Po czasie przyznaje się słuszność. Dobrze, że wyszedł. Bo to wszystko powinno być widoczne.
Ja myślę, że panie pośle, prawda, tutaj jest jednak wybór zero-jedynkowy, bym tak powiedział. Znaczy, albo tutaj ta grupa Prawa i Sprawiedliwości i partie patriotyczne, powiedzmy, razem się złączą i po prostu przesuną, zrobią zmianę na scenie politycznej, bo to już nie chodzi teraz, żeby tylko wygrać wybory, ale po prostu zrobić wybory, żeby się to przekuło na konkretną zmianę rzeczywistości. Nie tylko wygraną. Tutaj, albo, tak?
Znaczy to jest oczywiste, że w ogóle nie ma co myśleć o takiej wygranej, która powodowała, że nie mamy większości w parlamencie. Tutaj trzeba doprowadzić do sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość ma większość i to tak naprawdę dobrze byłoby mieć większość konstytucyjną, czyli 307 posłów i móc zmienić konstytucję, bo tutaj też we wcześniejszej części audycji mówiliśmy o tym, że przyjęto w Polsce rozwiązanie konstytucję uchwaloną przez komunistów. Był alternatywny projekt konstytucji, projekt obywatelski. Pan premier Olszewski współtworzył ten projekt, to był projekt Solidarności. W Radiu Maryja bardzo jasno podnoszono tą kwestię wówczas. Niestety wtedy przegraliśmy. I dlatego przegraliśmy ostatnie 17 lat, bo to była pewna jakościowa zmiana sytuacji w Polsce. Inny sposób patrzenia na Polskę, inna konstrukcja.
Teraz czyli 307 ludzi może stworzyć całkowicie inne państwo.
Tak, to od tego i my musimy tych 307 osób wybrać i stworzyć od nowa, tak naprawdę od nowa zacząć myśleć, jak odbudować tę Polskę, bo na dzisiaj stoi na skraju przepaści. Jeżeli czegoś się nie zrobi, to za następne pokolenie już może nie być.
Kolejne telefony, drodzy Państwo, są nasi goście jeszcze z nami, przez jeszcze dobre, może kwadrans, może lepiej. Bardzo prosimy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy, tylko radio wyciszamy, dobrze, droga Pani?
Dobrze, już chwileczkę.
No tak. To jest właśnie to, uczymy ciągle, prawda? 20 lat mówimy o tym wyłączaniu i... Tak.
Bo 20 lat nie mogę się do was dodzwonić. Ciągle chodzi mi o to, że PiS powinien przypilnować głosowań, bo te odkąd weszła Platforma, to są wszystkie wybory sfałszowane. Przecież nie wiem jak ostatnie, przecież też to było gdzieś tam zgłoszone, czy jest jakaś odpowiedź, czy coś na te fałszerstwa, które tam Platforma zrobiła. Przecież oni tak jak za PRL-u mają sfałszowane wszystkie wybory. Przecież. Wszystkie wybory dla mnie są sfałszowane. Przecież. I chciałam się właśnie powiedzieć, że PiS musi przypilnować tego liczenia i w ogóle jak są głosowania, bo nigdy nie dojdzie do władzy, bo oni zawsze sfałszują te wybory i niestety i tak jak ostatnio na pewno PiS wygrał, poprzednio też przecież jak to może być, że 2 miliony głosów było nieważnych, a teraz też na taką małą frekwencję 220, co to ludzie są idioci, idą głosować i nie wiedzą jak.
No, to jest myśl, która powracała w naszych programach różnych. Rzeczywiście taki był wniosek, no bo bardzo proszę, panie profesorze, to jest 200 tysięcy.
Ja bardzo, bardzo gorąco, mocno popieram tą panią, dlatego że naprawdę pilnować wybory to jest tak, jak pilnowaliśmy w 89 roku. To nie jest tak, że jeden mąż zaufania, tylko pół komisji było i sprawdzanie, i liczenie, i porównywanie wyników. Absolutna kontrola. Natomiast teraz mam trochę żal do PiS-u, że była ta zapowiedź, że będą te wybory absolutnie tak w pewny sposób kontrolowane i oczywiście i były kontrolowane, był cały ten zespół, który to niby robił, ale takich ostatecznych wyników działań tego zespołu, no ja nie słyszałem, żeby coś hucznie ogłoszono, nawet gdyby to miało być, wybory były uczciwe, gwarantujemy to. Ale no nie było czegoś takiego podsumowania już ostatecznego, tylko cały czas właściwie to no opierano się tam na jakimś amatorskim ujęciu z jednej komisji, kogoś całkiem z zewnątrz, ale to naprawdę to musi być porządna kontrola i to przecież nie jest taka trudna sprawa.
Może parę kwestii, bo to zostało poruszone. Pierwsze, no niestety to jest tak, że protesty były złożone oczywiście do Sądu Najwyższego, tylko Sąd Najwyższy stosuje taką oto metodę, bo przecież protest dotyczy określonej komisji, określonego zdarzenia, tak, które tam miało miejsce.
I to nie ma wpływu na...
I Sąd Najwyższy oczywiście stwierdza, że było uchybienie, że tak nie powinno, ale to nie miało wpływu na wynik wyborów. Jakby patrzy na to wszystko bardzo wycinkowo. W tym miejscu tak, a w innym to my nie mamy dowodów i dlatego te wszystkie wybory później Sąd Najwyższy uznaje ich ważność. Ale
grupa prawników powinna sądowi uświadomić, że to, co odkryto, to jest jedynie no, signum.
Ale gdyby Sąd Najwyższy chciał, tak jak i Państwowa Komisja Wyborcza chciała rzeczywiście zmienić, to by to inaczej wyglądało. Tak naprawdę to jest pewien umówiona zasada, że to co prawda, jak już łapiemy ich za rękę, to oni się umawiają, że to co prawda złapali nas za rękę, ale to tylko w tym jednym wypadku.
Ale panie pośle, jak ja widzę, jak oni się przestraszyli tej kontroli wyborów. Ile było krzyku o to, że tutaj ktoś chce kontrolować zupełnie naturalną rzecz, którą jest
oczywiście
sprawdzanie, prawda?
Ja się zgadzam.
Oni uznali za zagrożenie.
I też bym apelował, bo to jest tak, że tutaj ja wielokrotnie bywając czy w radiu, czy rozmawiając z osobami na różnego rodzaju spotkaniach, oni, nasi wyborcy podnoszą tą kwestię, że Prawo i Sprawiedliwość powinno się tą sprawą zająć i stara się zająć na tyle, na ile może, ale tu jest pytanie takie do tych wszystkich, którzy mówią, że Prawo i Sprawiedliwość powinno się zająć. A co ja zrobiłem? Bo do tych komisji, tu pan profesor słusznie powiedział, potrzeba dziesiątek tysięcy ludzi.
Tak.
I to nie jest tak, że ktoś tylko zadzwoni i powie, a ktoś się powinien zająć. Nie, bo to trzeba musi sobie oddać, udzielić odpowiedzi na pytanie, a czy ja sam przyszedłem i zgłosiłem się jako mąż zaufania do komisji, bo można pracować w komisji, zgłosiłem się do Prawa i Sprawiedliwości, że chcę pełnić taką rolę. Bardzo często jest tak, że ludzie jakby przerzucają tę odpowiedzialność na innych. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, ja sam się muszę zgłosić, ja sam muszę poświęcić ten dzień i spędzić na liczeniu głosów i pilnowaniu
komisji. Ale jest wielu ludzi chętnych, którzy nie wiedzą właściwie, co zrobić, gdzie się zgłosić, jak się zgłosić.
Ale wydaje mi się, że my tutaj akurat, chociażby w radiu ogłaszamy, jak to robić, gdzie się zgłosić i jeżeli...
Dziwi to, bo to jest
Było takie uczulanie tylko, ale konkretnych miejsc to nie podawaliśmy za bardzo.
Będziemy mogli, to trzeba oczywiście też doskonalić się, bo...
To jest też rzecz, która, że tak powiem, powinna zadziałać lokalnie przynajmniej, w niektórych miejscach, że są ludzie na tyle zorganizowani, że potrafili to doprowadzić do
końca. Panie pośle, proszę przedstawić tam kolegom w partii propozycję, że pan profesor chętnie będzie służył pomysłami i propozycjami, prawda? Doradca.
Przedstawię już dzisiaj, od razu zachęcam, żeby przecież to nie trzeba czekać do dnia wyborów, tylko już dzisiaj można przychodzić chociażby do biur poselskich. Tak. One, adresy są powszechnie znane i to nie jest problem, żeby wyszukać czy w internecie, czy zadzwonić do biura numerów, żeby ustalić, gdzie jest biuro poselskie mojego posła, przyjść tam i zadeklarować swoją chęć współpracy. Dzisiaj nawet można robić.
Zgłosi się 5 takich ludzi, to panowie jakąś tam grupę powołujecie, która się tą sprawą zajmie.
Tak, i oczywiście też warto powiedzieć o jednej rzeczy, bo my wyciągamy wnioski z tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce i chociażby zgłosiliśmy projekt nowelizacji kodeksu wyborczego, chociażby na jedno z najprostszych rozwiązań. Kamery internetowe w każdym lokalu wyborczym. To pozwoli każdemu z nas śledzić przez internet to, co dzieje się w komisji. Jak są liczone głosy, kto je liczy, czy ktoś tam coś dopisuje, czy
jak
je chowa
są kamery w przedszkolach, czy gdzieś tam w żłobkach, prawda?
Że już widać, że na to zgody nie będzie. Już widać, że Platforma Obywatelska boi się i pod płaszczykiem, że to za późno, że to kosztuje.
Mam telefon, odebrałem, muszę tutaj pana, bo jest niecierpliwi, dobrze? Powrócimy jeszcze. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy.
Witam pana profesora, pana posła, ojca prowadzącego.
Kłaniamy się.
To mówi? Mam takie dwie kwestie. Pierwsza. Żeby zrozumieć, dlaczego wyborcy głosują tak, a nie inaczej, wystarczy po prostu popatrzeć na sondaże oglądalności programów informacyjnych. Sumować to wszystko i jest odpowiedź. Większość, w Polsce mniej więcej 1 000 000 osób czyta gazety. 10 milionów ogląda telewizję. Z tego 1 000 000 gazet prawicowych jest 30%, może 25%. Natomiast jeżeli chodzi o programy informacyjne, to porcja jest taka sama. Mam przykład we własnej rodzinie, która ogląda po prostu te tak zwane media mainstreamowe i ja je nazywam, te programy informacyjne z tych mediów, jako debil stacje. No i niestety ich rozumowanie po prostu nie wykracza poza to, co jest tam podane. Pan profesor tutaj nadmienił, że rozmawiał ze znajomymi i też nie wie, jak im po prostu wytłumaczyć, że Platforma robi takie błędy, konkretne rzeczy pokazuje, a oni w dalszym ciągu, tak jak ten góral na gałęzi. I po prostu tak to wygląda. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o posłów, którzy z PiS-u, którzy występują w programach informacyjnych w tych mediach mainstreamowych. I tak jak przyglądałem się, to zauważyłem, że nie słuchają adwersarzy. Po prostu jeżeli prowadzi się dyskusję, rozmowę, trzeba słuchać adwersarza i czasami wejść w jego słowo, albo jak skończy już mówić, wykorzystać to, co on powiedział, do rozmowy. I nie wiem, czy w PiS-ie jest, ale wydaje mi się, że nie ma takiego czegoś, że po takim wystąpieniu w telewizji, w programie tam poranny, porannych czy wieczornych, powinien po prostu osoba, która się troszeczkę jakoś zna, z delikwentem, który był w telewizji, program siadają przed monitorem, oglądają to, jak było to prezentowane, jak występował i rozbierał punkt po punkcie, gdzie był błąd, co właściwie zrobił, tu się niewłaściwie odniósł i w ten czas będzie można coś po prostu robić. Podobało mi się w jednym tu programie, występował pan Waszczykowski i pan Czarzasty w TVN-ie. I zaskoczyło mnie to, że pan Czarzasty zaatakował dziennikarza z TVN-u, rozmawiali na temat taśm i on powiedział: kochany, jakie ty pytania zadajesz? Proszę, zadawaj takie pytania. I mu wymienił, kto co mówił, o tych rozmowach mówi, a nie kto to nagrywał. Dziennikarz się po prostu zrobił czerwony, no ale mówi, my mamy swoją linię. No to w ten czas można tą stację zaatakować, powiedzieć, czyli wy jesteście również w układzie, który po prostu wszystko to nakręca. Także to...
Rozumiemy. To dobrze, dziękujemy za tą intuicję panu. Jakie jeszcze imię możemy poznać?
Janusz z Warszawy.
Pan Janusz z Warszawy. Dziękuję. Pan profesor już tutaj...
Panie Januszu z Warszawy, ja po prostu z przyjemnością słuchałem tego, co pan mówił i się absolutnie zgadzam. Ja wielokrotnie sam próbowałem dokładnie te podnosić te różne problemy, bo po pierwsze ta twarz medialna PiS-u to jest... To ma znaczenie prawie decydujące, niezwykle potężne znaczenie. Natomiast również ta analiza później po programach tych różnych zachowań, przecież to jest trudna sztuka występować w mediach, przypuszczam, i to tego się trzeba uczyć, wobec tego... Te analizy powinny być jednak robione. Ja absolutnie się zgadzam z tym, co pan mówi. Tak.
Wyciągać wnioski z tego, co już, prawda, zostało.
Oczywiście, my staramy się ich wyciągać i słuchamy tego, co mówią, czy pan mówi, pan profesor, czy słuchacze mówią. I staramy, wiele rzeczy zapewniam, że też jest robionych, ale musimy mieć świadomość, jaką przewagę mamy mediów mainstreamowych, jaka siła jest tych ludzi, jak trudno jest, to łatwo jest powiedzieć, że tutaj trzeba zadać inaczej pytania, to komuś przeszkodzi. Musimy mieć świadomość, że cały czas jesteśmy na wojnie i to z wrogiem, który jest bardzo silny. Bo my nie tylko właśnie adwersarza na przykład w dyskusji, tylko i sam dziennikarz często nie jest bezstronny, tylko jest przygotowany do tego, żeby zaatakować i to nie rządzących, czy ewentualnie tych, którym mamy coś do zarzucenia, tylko od razu jest nastawiony na to, żeby zaatakować i walczyć z prawem i sprawiedliwością. I tu jest pytanie w ogóle o pluralizm mediów, o to, czy mamy wolne media w Polsce, o to, kto kontroluje te media, jaki kapitał kontroluje te media, czy one są mediami polskimi, czy obcymi, więc...
Koło zamknięte.
Więc od razu musimy mieć świadomość, że idąc do takiego studia telewizyjnego, takiej stacji, my idziemy na bitwę i to na bitwę, w której stosunek sił jest 1:10. Czasem tą bitwę się wygra, czasem ją się przegra. Wiadomo, że jeszcze dużo trzeba zrobić i cały czas się doskonalić, natomiast miejmy świadomość, że to nie jest tak, że działamy w środowisku naturalnym, w środowisku, które pozwala w sposób taki obiektywny i bezstronny ocenić, że po prostu ktoś tu się nie przygotował.
Dobrze, mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy jeszcze panią, bo czeka chwileczkę. Proszę bardzo, pani Marto. Pani Marta z Krakowa, tak, bo zdążyła się pani przedstawić. Słuchamy panią.
Szczęść Boże, to jest cud. Dodzwoniła się Marta z Krakowa. Przysłuchuję się tej dyskusji i co mam do powiedzenia? No cóż, rząd jest nieusuwalny, ministrowie są nieusuwalni, Tusk nie poda się do dymisji. To będzie tak trwało i trwało. W związku z tym ja mam prośbę i ja mam apel do narodu. Nie do tej części patriotycznej, która została przez Bartoszewskiego ksywa profesor nazwana bydłem, tylko do tej części, która nie chodzi w ogóle do głosowania. To jest 75%. Otóż ojczyzna jest sponiewierana, naród jest sponiewierany, oszukiwany, okłamywany, okradany, wszystko się rozlatuje, więc jeżeli, kochani rodacy, chcecie zgotować, żeby ten los dotknął waszych dzieci, wnuków, a może prawnuków, to postępujcie tak dalej. A jeżeli będziecie chcieli, żeby ta ojczyzna była rzeczywiście ojczyzną, nie macochą, tylko ojczyzną, to bez względu na to, kiedy będą ogłoszone wybory, idźcie i do tych samorządowych, i do tych parlamentarnych, i do tych prezydenckich. Po prostu się obudźcie, bo to jest mafia, która sama nie odejdzie. Nie odejdzie. Ja jestem człowiekiem wierzącym, więc ja nie apeluję, żeby do nich strzelać. Ich trzeba po prostu wyeliminować przez wybory. I tyle.
Dziękuję pani Marto, oczywiście o tym też mówimy. Nawet możemy teraz jeszcze porozmawiać tak na zakończenie, chociaż zapytam właśnie, bo wiem, że pan poseł Bartosz Kownacki ma trochę dalej do swojego mieszkania niż w tym momencie pan poseł, pan profesor Rafał Broda. To nie wiem, ile jeszcze panowie zostaną z nami. Znaczy, program trwa do godziny drugiej, ale chcę być też być, nie chcę być, chcę być, jak to powiem, no, miłosierny, bo wiem, że rano obowiązki i spotkania.
Tak, ja
więc prosił. Może pan poseł chwilę jeszcze pozostanie, a pan poseł jeszcze tutaj powie słowo i będzie
tak,
się
tak, ja bym
jeszcze
chciał, jeżeli można się już pożegnać z radiosłuchaczami, chociaż jakbym kto z chęcią całą noc bym do rana tutaj przesiedział, ale to jest tak, że jutro kolejne obowiązki są i też trzeba je spełnić, więc no i trzeba być w miarę świeżym, dlatego że jutro są też spotkania mamy taki objazd po całej Polsce. Wszyscy posłowie PiS-u się spotykają z działaczami, z elektoratem, z wyborcami i również ja mam takie spotkania, może jeszcze to będzie za chwilę okazja powiedzieć i zapraszam na nie. One będą w moim okręgu wyborczym i zapraszam do przyjścia, więc muszę być wypoczęty. Natomiast tak podsumowując, bo dzisiaj mówiliśmy o 25 latach minionych i tego, czym był 89 rok, jak został wykorzystany, to mam wrażenie, że tak jak dzisiaj dokonuje się pewnej manipulacji z rządem Tuska, próbując za wszelką cenę go utrzymać u władzy, próbując, żeby cały czas funkcjonował. Tak samo dokonywało się przez 25 lat pewnej manipulacji medialnej tym, co to było 89 rok, co to był okrągły stół, a w szczególności tym, co było później. Bo ja się zgodzę, że rzeczywiście sam fakt bezkrwawego przejęcia, próby przejęcia, bo to nie było jednak pełne przejęcie władzy, to jest sukces i z tym możemy się chwalić. Natomiast to, że po 4 czerwca nie dokonano zasadniczej zmiany od razu potem, kiedy okazało się, że tak gigantyczny sukces odniosło społeczeństwo. Nie zdecydowano się na dalszy krok, to jest grzech zaniechania i później konsekwencje całych 25 lat to są konsekwencje decyzji z nocy 4 czerwca 89 roku, kiedy już było wiadomo, że mamy sukces. Gdyby wówczas postąpiono inaczej, to być może historia Polski dzisiaj by wyglądała dużo lepiej. Tego nie zrobiono. Jakie były powody? No, bo część elit ówczesnych, ta, która negocjowała przy okrągłym stole, tak naprawdę już wtedy była zainteresowana tym, żeby ten układ konserwować. Być może też mentalnie po prostu była nastawiona na to, że nie potrafiła się sprzeciwstawić, nie potrafiła powiedzieć, nie, my chcemy zasadniczej zmiany władzy. Tego już tylko konsekwencją naturalną był plan Balcerowicza, który doprowadził do ruiny i brak strategii, sposobu, żadnej propozycji nie przedstawiono na początku po 89 roku dla społeczeństwa, które było podejrzane w stanie dużo znieść, byleby tylko wyswobodzić się z kajdan niewoli. No i rzecz też nie wykorzystywano tych możliwości, które były, bo Polska była pierwszym państwem bloku, które obaliło komunizm i mogło naprawdę wiele uzyskać od państw zachodnich za to, że jest pierwszym państwem, żeby zachęcić inne państwa.
Właśnie, idzie nowe, czyli cała nadzieja też w nowej fali polityków.
Tego nie zrobiono.
Bo ja patrzę na pana posła, pan poseł też patrzy i się zastanawia, ile miał wtedy lat, prawda? Kiedy było 89.
Tak, to ja wiem. 10, ale
i
dobrze.
Tak dobrze pamięta to wszystko.
Dobrze pamiętam te nadzieje i dobrze pamiętam, że w Polsce już w latach 90. byli ludzie, którzy jasno mówili, co jest nieprawidłowością, co należy zmienić. Był rząd Jana Olszewskiego.
No, to była wielka nadzieja, została tak przyduszona.
Tak, dlatego, że te siły, które się zorientowały, bo przecież rząd Jana Olszewskiego to był pierwszy rząd wyłoniony w wolnych wyborach, bo wcześniejsze rządy i Bieleckiego, i pana Tadeusza Mazowieckiego, to nie były rządy wyłonione w wolnych wyborach. To
pamiętacie,
były rządy...
na radę, nie? Policzmy głosy.
Tak,
to liczmy głos.
I wtedy w 92 roku oni się zorientowali, że ten układ jest zagrożony i trzeba coś zrobić, trzeba powrócić do tego, co się działo, bo wtedy rzeczywiście był taki moment przewartościowania i zmiany sytuacji. Teraz historia zatacza koło i można powiedzieć, że dzisiaj zbliżamy się również do tego momentu, kiedy społeczeństwo będzie musiało sobie odpowiedzieć, czy jest zadowolone z tych 25 minionych lat i chce, żeby sprawy Polski toczyły się tak dalej, czy trzeba tu dokonać zasadniczej zmiany orientacji kierunku, w którym Polska podąża, i to jest oferta, którą my dzisiaj prezentujemy. Ona jeszcze będzie uzupełniana, ale to jest zmiana zasadniczego kierunku i apelujemy do tego, żeby ten zasadniczy kierunek został wybrany. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim radiosłuchaczom, podziękować panu profesorowi, że zechciał ze mną w tym programie, że przyjął jako tutaj do programu i tak bardzo miło przywitał, szczególnie w pierwszej części tej telewizyjnej, no i ojcu prowadzącemu, wszystkim ojcom.
Dziękuję bardzo, panie pośle, życzymy
pięknych
spotkań jutro. Gdzie? Jeszcze pan powie miejsca.
I za chwilkę.
Aha, jak sobie jeszcze dopowiemy. Ja jeszcze przypomnę, że za chwilę jeszcze pan profesor zostanie z nami i zobaczymy, ile wiem, że pan profesor sobie ceni słuchaczy i że tak powiem, nas podsłuchuje, prawda, długo w nocy głosów.
No ja mało tego, powiem więcej. Ja również dziękuję bardzo panu posłowi za to miłe towarzystwo, ale chciałem powiedzieć, prosić go, żeby on... Tak. Nie, żeby słuchał radia, jak pojedzie teraz samochodem.
No właśnie, nie, to myślę,
to włączy radio, bo ja tu będę, no, ojciec Janusz spowodował, że ja tutaj będę to jak za dawnych, dobrych czasów, tak, kiedy byłem o dobrych parę lat młodszy.
Ale właśnie to sobie zawsze ceniliśmy, bo bez takich laurek, nasi słuchacze to czują, pan profesor jest fizykiem z wykształcenia, prawda, więc umysł ścisły i sprawy całkowicie oderwane od powinny być od rzeczywistości, a jednak jest analitykiem sytuacji społecznych i politycznych i myślę, bardzo ma takie wyczucie tego tętna politycznego, które bije w różnych momentach. Panie pośle, gdzie to spotkanie? Powiedzmy, iż pan od nas
Tak, idzie. Mamy, każdy z nas, każdy z posłów ma spotkania o godzinie 16 i 18. Ja mam o godzinie 16 spotkanie w Mogilnie, w Mogileńskim Domu Kultury, ulica Rynek 10. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Mogilna, całego powiatu, jak również później o godzinie 18 spotkanie w Żninie, w kinie Pałuczanin, ulica 700-lecia. Również gorąco zapraszam.
Proszę... Żnin.
Tak, proszę
Państwo
przyjść.
Mogą przyjść i zobaczyć, czy pan poseł wypoczął przez tę noc, czy był zmęczony.
Jeszcze wcześniej mam oczywiście inne spotkania, ale to już takie mniej oficjalne. Też choćby konferencję prasową, jutro mamy też o godzinie 12, wiele innych uroczystości,
Pięknie.
Także zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszam na te spotkania i mam nadzieję, że będzie możliwość tam rozwinięcia chociażby tego, o czym mówiliśmy na antenie radia, i na pewno wracając będę słuchał radia i ojca prowadzącego z profesorem.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Bartosz Kownacki już opuszcza nasze studia, my dalej rozmawiamy o rzeczywistości w naszej ojczyźnie, odzyskać zmarnowane dziedzictwo. Właściwie ktoś może powiedzieć, że mówimy, no ale jednak to mówienie przynosi owoce, bo no, dojrzewa społeczeństwo. Panie profesorze, jednak widzi pan pozytywy tego, że jest jednak ten to przypominanie, upominanie się, bo ktoś powie, że mówicie do tej samej grupy ciągle, jednak ta grupa się poszerza, tak, i słuchaczy, i Polaków.
Na pewno się poszerza i tak, ja myślę, że rośnie świadomość i trochę też poprawia się sytuacja mediów. W końcu, no, pewne sukcesy są, no, Telewizja Trwam jest na multipleksie. Chciałbym jeszcze, żeby polscy przedsiębiorcy odważnie no, reklamowali swoje produkty, bo my chcemy ich wesprzeć, a wesprzemy ich wtedy, jak ich zobaczymy na ekranie Telewizji Trwam. Ale ja zaangażowany zawsze byłem jakoś w politykę, bo obserwowałem to i wiedziałem, że właściwie w naszym życiu tak wiele zależy, prawie wszystko zależy od polityki, że to nie jest dziedzina, którą można sobie pominąć. No i próbowałem różnych rzeczy, próbowałem być aktywny, ale tutaj chciałbym... Był taki moment, kiedy obalono rząd Olszewskiego i to była wtedy taka kropka nad i, że wszyscy właściwie zwolennicy prezydenta Lecha Wałęsy, którzy go, no pomogli mu zostać prezydentem, no wtedy doznali jakiegoś takiego szoku ostatecznego i zrezygnowali z niego. I wtedy przez krótki czas była atmosfera, że wydawało się, że należy szybko zrobić nowe wybory. Żeby no na fali jednak tego oburzenia zachowaniem tych posłów, którzy w obronie agentów, którzy, że tak powiem, głosowali za odwołaniem rządu, wtedy nie należało tworzyć nowego rządu bardzo szybko, tego rządu pani Suchockiej. No i wtedy Niesiołowski, poseł Niesiołowski, zdawał się być po naszej stronie. Ja do niego napisałem list. Szanowny panie pośle, wytłumaczyłem mu wszystko, jak właściwie Wałęsa w tej chwili, no to ja go muszę przekreślić, bo to już w ogóle zrobił taką rzecz, że nie da się go dalej popierać. Natomiast chcę pana ostrzec, że teraz wy popełniacie błąd, tworząc ten rząd i to jakby rozmydlając sytuację, jaka się stała polityczną. I że dziwię się, czy on mi to potrafi wytłumaczyć. I on mi wtedy odpisał, że na temat Wałęsy się zgadza, ale jeśli chodzi o utworzenie rządu, to on to zrobił dlatego, żeby komuniści nie doszli do władzy. Ja mu wtedy odpisałem, że to jest po prostu, to jest zupełnie dziwny przypadek. Jak on może tego nie rozumieć, że postępując w ten sposób torujecie drogę komunistom do przejęcia władzy na długo. Tak się rzeczywiście stało, no ale na ten drugi list już mi nie odpowiedział i dopiero po latach zrozumiałem, że to nie jest...
Dlaczego tak było?
Tak.
No właśnie, to było rzeczywiście...
No teraz już bym nie pisał listu do niego. Mhm.
I taka szansa wtedy była zaprzepaszczona, bo to była, no to był taki, no, czuło się taką atmosferę czegoś nowego, nowego powiewu, nowego rozdania. Myśmy się wtedy wszyscy chcieli, prawda, za te sprawy naprawdę, no nie wiem, oddać życie, można by tak powiedzieć.
Tak, to i było, to było niesamowite, bo wtedy po pół roku nagle zaczęto odczuwać, że pewne rzeczy można zacząć zmieniać. Wtedy, ja nie pamiętam, czy to Olechowski był ministrem finansów, zdaje się, tak z przymusu, no bo to nie mógł być rząd, żeby był zaakceptowany, nie mógł być rząd taki w pełni czysty, ale pamiętam, że po obaleniu rządu Olszewskiego Osiatyński wprost powiedział, że jest zdumiony, w jak wspaniałym porządku są finanse państwa po pół roku. To samo zresztą zauważyłem w czasie rządów pana Jarosława Kaczyńskiego. Też powoli zaczęło się naprawdę poprawiać.
No rząd pana Olszewskiego, to przypomnijmy zarazem już, Artur Balasz, minister, członek Rady Ministrów, tak. Jerzy Eismont, to też Centralny Urząd Planowania, Tomasz Gruszecki, minister przekształceń własnościowych, Gabriel Janowski, minister rolnictwa, tak. Stefan Kozłowski, minister ochrony środowiska, Jerzy Kropiwnicki, ZHN, minister pracy i polityki socjalnej, Karol Ludkowski, minister finansów wtedy, Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych, Marian Miśkiewicz, opieki społecznej, Jan Parys, minister obrony narodowej. Tutaj nie widzę w tym rządzie pana, jak pan mówił, pana
Olechowskiego,
może wcześniejszym, albo...
A może ministrem spraw zagranicznych? Ja nie pamiętam, ale mi się wydaje, że jakoś tam był przymuszony do tego, żeby przyjąć.
Tak, ale tutaj na razie. Więc tak to było. Panie profesorze, to jeszcze telefon, tak? Możemy?
Proszę bardzo.
Oczywiście, że możemy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Prosimy. Halo, halo. Proszę bardzo. No to jest tak, radio włączone. W tej sobie może... Tak, słucham, Radio Maria, proszę bardzo.
Ja dzwonię. moje imię Zbigniew.
Witam serdecznie.
Proszę ojca, ja właśnie przysłuchuję się, pięknie się kłaniam panu profesorowi z Krakowa tak samo, więc jest to krajani, że tak powiem. I chcę zauważyć taką sprawę, że jeśli chodzi o komisje wyborcze, brałem udział w wyborach ostatnich i spytałem się, jak przyszedłem do tego lokalu, czy jest mąż zaufania. Okazało się, że tego męża nie ma. W drugiej komisji obok też nie było męża. Dostałem kartę nieostemplowaną i w związku z tym zwróciłem się do, żeby mi uzasadnili, dlaczego tak się stało. Spowodowałem tym zakłopotanie i panikę w zasadzie. I poprosiłem, żeby mi pokazali na następne karty, które były. I były co najmniej 4-5 było jeszcze nieostemplowanych. Więc poprosiłem o stemplowanie. No i teraz zastanawiałem się przez moment, czy robić awanturę w tym przypadku na dużą skalę, czy dzwonić na policję, bo to po prostu pachniało zwykłym nadużyciem. Więc pomyślałem sobie, że pójdę do domu i zatelefonuję do komisji tej krakowskiej i do PiS-u. Dzwoniłem w kółko i chciałem tą rzecz właśnie zgłosić i telefony były nieodbierane. Po prostu nikt nie dyżurował, żeby po prostu mieć kontakt w trakcie tej całej akcji. Jeśli to będzie taka bezmyślność i taka właściwie lekceważenie ze strony PiS-u, to sądzę, że to się rzecz powtórzy, bo przypuszczam, że ja jeszcze spytałem się, czy można o to otworzyć właśnie urnę, żeby sprawdzić, ile tych kart jest nieostemplowanych. Bo wtedy takie karty zostaną potraktowane jako karty nieważne, prawda? Więc tu jest ten właśnie problem. A teraz jeśli chodzi o sprawy i te związane, no, co robić. Mi się zdaje, że przede wszystkim w radiu radio słucha zamknięty krąg ludzi. I tu jest ta rzecz, że my przemawiamy do siebie, agitujemy siebie nawzajem, a tymczasem nam to jest niepotrzebne, bo my swoje wiemy i w związku z tym trzeba tylko nawiązać do tego, żeby ludzie zechcieli słuchać radia, patrzeć na telewizję, ale jak ja z kimś na ten temat mówię i proponuję, to patrzą na mnie na oszołoma i powiedzieli, chyba jesteś właśnie chory, skoro właśnie słuchasz tego radia. Więc tu jest cała sprawa, żeby przekonywać ludzi, żeby oni po prostu mieli możliwość dotarcia do informacji, które są informacjami po prostu prawdziwymi i merytorycznymi. Ja zauważyłem, że z kręgu, ja jestem pracownikiem naukowym w Krakowie, więc że z kimkolwiek właśnie z mojego kręgu rozmawiam, to ci ludzie się ode mnie odsuwają, ponieważ są, oni orientują się, że ja mam wyższość swoimi argumentacjami, swoim rozwiązaniem właśnie w sprawy. I ci ludzie potem unikają po prostu mnie i jestem skazany na taki jak dziwny ostracyzm, ponieważ wiedzą, że jeśli ja będę z kimś rozmawiał, to przy sobie takie argumenty i takie konkrety, że oni po prostu są bezradni w tej właśnie sytuacji. Przepraszam bardzo, że tak szybko mówię, ale wiem, że jeszcze inne osoby chcą dzwonić, ale to są problemy, nad którymi się trzeba właśnie zastanowić. Oczywiście w najbliższym czasie ja się zgłoszę do PiS-u, tylko nie bardzo wiem, gdzie go właśnie szukać w Krakowie, bo...
No chociażby jest pan Andrzej, miał biuro poselskie na ulicy Sławkowskiej, tak? Andrzej Duda, tak.
No tak, tak.
Tam może jego następca ma.
No więc to trzeba po prostu uruchomić, żeby jak najwięcej osób, które jest zainteresowane Polską na przyszłość, niekoniecznie partią, tylko Polską, żeby po prostu się zdeklarowały do współpracy i żeby pilnowały tego wszystkiego, co związane jest z tym, co z demokracją niefałszowaną. To tylko tyle chciałem przedstawić. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jakie pana imię? Pan Janusz?
Zbigniew.
Pan Zbigniew.
Panie Zbigniewie, bardzo, bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, bo tutaj pan jest, widzę, takim dojrzałym sympatykiem, zwolennikiem PiS, a jednak odsłonił pan pewne takie wstydliwe fakty, bo to, że w tamtej komisji nie było odpowiedniej kontroli, to ja uważam po tych zapowiedziach, że będzie kontrola, to jest wstydliwy fakt. Ja Ja no nie chciałem tego poruszać sam, ale w mojej komisji też nie było męża zaufania PiS-u, ani w ogóle żadnej innej partii. I byłem tym no wstrząśnięty. Także tutaj ta kontrola, ale to jest kwestia decyzji i pracy lokalnych działaczy. To przecież nie może być na głowie tych ludzi w centrali w Warszawie, tym bardziej nie na głowie Kaczyńskiego. Ci lokalni działacze jednak powinni to zorganizować, nawet zrobienie takiej pełnej kontroli w ramach jednego obwodu, powiedzmy w Krakowie na przykład, i bezpośrednio porównanie z tymi rzeczywistymi wynikami, to już by była jakaś informacja. No a tego nie ma. Ja z panem, no ze wszystkim się zgadzam, co pan powiedział i bardzo się cieszę, że pan tak
jasno... A co do tego, bo pan mówi, że on jesteśmy zamknięci, to jednak coś się przebija. Przybywa słuchaczy, ja uważam. I to jeszcze młodych, to jest bardzo ciekawe. I już chyba tak nie ma, że jak ktoś powie, że słucha Radia Maryja, to od razu jest taki śmiech na sali. No może gdzieś tam w jakichś kręgach...
Nie, z Radiem Maryja to w ogóle w tej chwili chyba jest dobrze. Oczywiście zawsze jest pełno ludzi takich, którzy podsłuchują.
Słuchasz nie skąd, a wszystko wie, prawda?
No właśnie.
Co się mówi, albo co się mówi.
Którzy podsłuchują, ale akurat ci, którzy podsłuchują właśnie, żeby wiedzieć, co tutaj się mówi, no to nie ma co liczyć na to, że się ich przekona.
Oni podsłuchują, żeby mieć argumenty na nie. Tak. Mamy jeszcze telefon, pierwsza 33 minuty. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Tak, nie będzie pan z Chrystus, Maria Zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Jadwiga z Norwegii.
Witamy.
Jeszcze nawiążę właśnie do tej ostatniej, tego głosu tego pana, który właśnie miał taką możliwość przyjrzenia się dokładnie tym wyborom, że właśnie brakowało tego ostemplowania. To ja uważam, że to powinno się z tym coś zrobić i to po prostu zanotować i po prostu gdzie to było. I trzeba korzystać z takich właśnie potknięć, to jest po prostu nawet nie potknięcie, ale celowo, ja uważam, było zrobione. Nagłośnić to bardzo. Właśnie jeżeli chodzi o te wybory, właśnie uważam, że właśnie, bo nie wiem, czy jakie teraz są te rozmowy, to są tak bardzo pożyteczne, wspaniałe, czy też sporządzany jest jakiś raport, który notatki właśnie z takich rozmów, i które się później wprowadza się w życie, bo dużo jest takich słuchaczy, dzwonią i to często może być znak Ducha Świętego, nie? Żeby to po prostu chodzi o to, żeby to...
Raczej, Pani Jadwigo, one nie są przepisane, tylko są na stronie Radia Maryja do odsłuchania przez cały czas.
Nie robimy, do słuchania, tak, ale chodzi o to, czy są notatki i żeby po prostu je wprowadzać potem w życie, przekazywać do komisji tych, powiedzmy tam do PiS-u, że takie były głosy i na przykład jeżeli chodzi o te zabezpieczenie wyborów i był taki głos i że słuchacze, powiedzmy, no ubiegamy się, prosimy o to, żeby był zrobiony konkretny plan, przedstawiony, jak będą te, żeby taki, bo naszym zadaniem jest zrobienie co w naszej mocy. Zabezpieczyć się totalnie, żeby nie było takich właśnie takich sytuacji, że przecież ta nasza przeciwna partia wykorzystuje te słabe właśnie...
Oczywiście.
Żeby taki raport był zrobiony, że te były głosy i z tym trzeba coś zrobić. I teraz ja jeszcze jest takie moje doświadczenie. Ja wybrałam z takiej formy pogadanki przed wyborami. Tam się pytam zawsze, a jak tam wybory? Czy tam jestem w sklepie? Czy jadę z taksówkarzem? I doszłam do wniosku właśnie, że po prostu dużo ludzi nie idzie na głosowanie, właśnie, bo do tych przeciwników to trudno dotrzeć, prawda?
Ale pani mówi o Norwegii czy o Polsce? Pani mieszka w Norwegii.
Ja mówię, w Norwegii jestem, ale w Norwegii też agituję, bo przecież też możemy głosować.
No tak, właśnie.
Jeżdżę często do Polski, teraz przeważnie co miesiąc jestem w Polsce, no to właśnie taksówką dojeżdżam z lotniska i za każdym razem...
Wybaczmy, mają ciekawość, co panią wygnało do Norwegii? Czy sytuacja ekonomiczna, praca, czy rodzinne sprawy?
Małżeństwo
w tym wypadku. Bo wielu Polaków niestety, dobrze, że tak jest, bo są bardzo dobre warunki pracy, ale opuszczają ojczyznę, opuszczają rodziny. I tak to się dzieje. Trzeba taką normalność tutaj przyprowadzić, żeby było jak najmniej takich wyborów, tylko właśnie wybory jak u pani Jadwigi, rodzina, mąż. No. Czyli mąż jest Norwegiem?
Tak, tak.
A no właśnie.
No tak, no ale ja nie ustaję tutaj, nawet byłam w gazecie, że patriotka z Polski, tak się bardzo ubiegałam, jak były wybory poprzednie jeszcze.
To świetnie, świetnie.
To byłam, jakoś tak się wydarzyło, że mogłam mężu przedstawić, bo zawsze mąż też no, ma tam inne poglądy, bo tam różne głosy są. A tu właśnie przez tą gazetę, że akurat był wywiad ze mną, także się dowiedział, przez tą gazetę się dowiedział, jakie mam poglądy, że byłam wysłuchana, także to był taki...
Aha, taki... pięknie, macie rodzinę.
Ale więc właśnie to bardzo ważne, właśnie co ja mówię, że ja zauważyłam, że ja wybrałam taką formę pogadanki, do sklepu idę, czy gdzieś tam w kolejce, mówię, a jak tam wybory, prawda? I wtedy się nawiązuje jakaś taka rozmowa i wtedy tam po prostu no, ukierunkowuję, ale widzę, że jest ogromne zagubienie, że ludzie nie wiedzą. Teraz właśnie też wróciłam z Pompeji. Dowiedziałam się, że w Cesarstwie Rzymskim było tak, że urząd miejski typował kandydatów. Mówił, proszę głosować na tego, bo ten zrobił to i to i to. No więc uważam, że...
Oczywiście. I dopiero prokonsulowie otrzymywali nagrody za sprawowanie rządów, a nie odwrotnie, że był konsulem i zjadał śmietankę i złoto i wszystko. Pani Jadwigo, dziękuję bardzo. Pozdrawiam gorąco w takim razie. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam również. Tak. Bardzo podoba się taka aktywność, zaangażowanie.
I nawet pani, która mogła powiedzieć, co mnie tam już Polska interesuje. Mam tu męża Norwega.
Szkoda, tam Norwegia jest piękna, tylko strasznie droga.
Ja tam
niedawno byłem na takiej krótkiej konferencji.
Ale z drugiej strony też Polacy tam jadąc mają dobre warunki, dobrze stoi tam waluta, prawda? Panie profesorze, jesteśmy już miłosierni, dziękujemy za ten czas spędzony z naszymi słuchaczami po godzinie 18 po 21.30, także teraz po północy. Czy jakby pan mógł powiedzieć, jakie pan ma, powiedzmy tak, co pan czuje tak w sercu, jakie najbliższe miesiące będą dla Polski, co się może wydarzyć? To nie chodzi o wróżby, ale czego by pan sobie życzył i co pan tak patrzy, że tak pan mówi po cichu, że jednak może będzie to, to i to. Co pan, co, jak pan to widzi?
Ach, to...
Trudne pytanie, ale to może pan się uchylić od odpowiedzi. Albo...
No trudne pytanie. Ja wiem, że będą jakieś wakacje teraz. Ale ja myślę, że ta sprawa związana z taśmami, że to się nie uspokoi, bo tu się już wojna zaczęła na poważnie.
Dojdą nowe, czy raczej
będą? Będą nowe, na pewno będą nowe i no, będzie walka i w tej chwili jakoś te partie opozycyjne, nawet te, które są przeciw PiS-owi, też tutaj będą próbowały jednak zrobić sobie trochę więcej przestrzeni.
Czy to przekona Polaków? Bo tak niektórzy mówią, analitycy, no tak, wszyscy lubimy zjeść, każdy Polak jakieś tam słowo brzydkie powie. Jak mamy okazję, to jakiś tam interes się na boku zrobi. Czy to...
Ale nie... to, ojcze, to ja po prostu ja tego nie przyjmuję. Absolutnie, to jest propaganda.
Jest taka propaganda,
dokładnie manipulacja.
Żeby to rozmyć tą sytuację, rozbroić.
Ja w końcu przez wiele lat byłem w różnych miejscach i z różnymi politykami rozmawiałem i ja sobie nie przypominam takiego...
Takiej łaciny, tak.
Takiej łaciny. Ani w swoim prywatnym, w środowisku naukowym. No nie ma czegoś takiego. Myśmy z kolegami rozmawiali. Co oni mówią? No, to widać, że oni wszyscy są tacy.
A i to są stopnie naukowe tam są. To nie są, przepraszam, nie obrażając, bo każdy człowiek jest wielki, niezależnie czy jest wykształcony naukowo czy nie, jeżeli ma kulturę, ale tam są też pewne...
No tak, ale...
Ale to już chodzimy do języka. Czyli widzi pan tak, że sytuacja będzie się rozwijała, oczy się będą otwierać społeczeństwu. Politycy, ci, którzy tego to zrobili, już się nie wybronią, prawda?
Tak.
No i nastąpią przedwczesne wybory, czy będzie taki rok takiego dryfowania do wyborów?
Ja myślę akurat tutaj, gdybym miał przewidywać to, co chciałbym, to no, z jednej strony chciałoby się, żeby jak najszybciej to przerwać, natomiast ja uważam, że wszelka wygrana PiS-u, która nie dawałaby możliwości samodzielnego rządzenia, to będzie prowadzić do klęski. To musi być już taka czysta, wybrana w węgierskim stylu i tylko to da szansę, żeby w ogóle...
No ale styl węgierski się zaczął od tego, że było to kłamstwo premiera i potem były ulice, prawda?
No tak.
Budapesztu, takie dosyć.
To jeszcze wszystko żywy. Przed nami, bo są różne kłamstwa, ale może będzie i premiera.
Zobaczymy. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Ja serdecznie dziękuję.
I liczymy na spotkanie jeszcze w aktualnościach dnia i kiedyś w rozmowach. Może już w nowej rzeczywistości.
Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze nasz gość, pan profesor Rafał Broda. Dziękuję bardzo za obecność w studiu, za też telefony i odbiór telefonów od naszych słuchaczy.